Witam serdecznie. Drodzy słuchacze, przeżywamy miesiąc obfitujący w wiele ważnych dat. Dla nas, mieszkańców Lublina, początek maja to wspomnienie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Jest to także miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej, w tym roku ubogacony obchodami stulecia objawień fatimskich. O tym chcemy w naszej audycji rozmawiać. W drugiej części natomiast gościć będziemy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, która opowie dzisiaj o książkach zawsze budzących państwa ogromne zainteresowanie, a mianowicie o książkach o zdrowiu i o naturalnych metodach leczenia. Ponieważ często po audycji dzwonią państwo z różnymi pytaniami dotyczącymi omawianych pozycji, to przypomnę, że wyczerpujące informacje o każdej publikacji znajdują się na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. W pierwszej części naszego spotkania pragniemy przypomnieć postać ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Dnia 8 maja po raz 9 obchodziliśmy wspomnienie jego śmierci. Był on, jak to ujął profesor Piotr Jaroszyński, niczym korona rosłego drzewa, która daje narodowi wobec naporu barbarzyństwa cień i schronienie, a równocześnie przypomina o świetle prawdy i jasności dobra. W swych felietonach przypominał, kim jest człowiek, jaki jest sens życia ludzkiego, jak dążyć do świętości. Książka Bardziej Być jest zbiorem tych krótkich i celnych felietonów wygłaszanych co środę z anteny Radia Maryja. Ojciec Krąpiec miał niezwykłą umiejętność mówienia jasno i ciekawie dla każdego człowieka. Z zainteresowaniem słuchała go młodzież i nauczyciele, studenci i prości ludzie. Ponadczasowa mądrość książki Bardziej Być czyni ją ważną i potrzebną także w dniach dzisiejszych. Tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie głos ojca profesora, zachęcamy do sięgnięcia po serię płyt CD zatytułowaną Rozmowy z ojcem Krąpcem, będących zapisem rozmów, jakie prowadzili z ojcem jego uczniowie, m.in. ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk, profesor Piotr Jaroszyński, profesor Henryk Kiereś. Błyskotliwe, okraszone licznymi żartami wypowiedzi pozwolą na bliższy kontakt z wybitnym człowiekiem i doskonałym mówcą. Komplet 23 płyt CD zawiera m.in. rozmowy z zakresu wprowadzenia do filozofii, metafizyki, antropologii, etyki, filozofii polityki, teorii poznania i innych. Wysłuchajmy teraz fragmentu rozmów z ojcem Krąpcem, by przypomnieć sobie ten głos, tak dobrze znany z anteny Radia Maryja.
Zatem, mając na uwadze dziedzictwo kultury, wróćmy do tych przemyśleń odwiecznych, które są nadal aktualne i nadal istotnie żywotne. Usprawnienia człowieka, uszlachetnienia człowieka w jego władzach, uszlachetnienie działania rozumu, uszlachetnienie działania woli, uczucia bojowego, czyli uczuć popędliwych i uczuć pożądliwych. To są te cztery wielkie domeny, które zostały w tradycji nazwane cnotami kardynalnymi, czyli cnotami zasadniczymi, cardo, a więc te zawiasy, na których drzwi wiszą, tak jak na tych czterech wielkich zawiasach całe życie moralne człowieka zawisło na właściwym używaniu rozumu i to uszlachetnia cnota roztropności, właściwym używaniu woli i to uszlachetnia cnota sprawiedliwości, właściwym używaniu naszych sił bojowych, popędliwych, to cnota męstwa i naszych sił pożądawczych, to uszlachetnia cnota umiarkowania.
Dla osób, które chciałyby się bliżej zapoznać z myślą filozoficzną ojca profesora, proponujemy książkę Filozofia, co wyjaśnia. Ponieważ, jak uważał ojciec Krąpiec, zdrowa filozofia jest podstawą zdrowej kultury, bez znajomości tych koniecznych filozoficznych podstaw będziemy mieli wyłącznie do czynienia z cywilizacją śmierci, kulturą użycia i konsumpcji, w której człowiek podlega manipulacji i traci swą osobową godność. Tylko filozofia uczy niezależnego myślenia, pewnego osądu rzeczywistości oraz świadomości siebie jako osoby dążącej ku wieczności. Wszystkich, którzy nie boją się być mądrymi, zachęcamy do lektury książki ojca Krąpca Filozofia, co wyjaśnia. Ojciec profesor w sposób szczególny troszczył się też o wychowanie najmłodszego pokolenia. Ponieważ wkrótce obchodzić będziemy Dzień Matki, przywołajmy jego piękne słowa o macierzyństwie z książeczki Rozważania o wychowaniu. Człowiek w życiu prenatalnym żyje dzięki matce. Pierwszy krzyk dziecka, pierwszy oddech, gdy przechodzi na swoje własne życie, oznacza początek jego samodzielności. Jest tu ogromny, ciągle niedoceniany, największy wpływ matki, która musi wydobyć z dziecka ludzkiego ducha. I to się dokonuje długo, przez prawie 2 lata, podczas których matka pozostaje dla dziecka najważniejszą osobą. By jak najpiękniej realizować swoje macierzyńskie powołanie, warto sięgnąć po cenne wskazówki zawarte w książce Rozważania o wychowaniu. Poszczegółowe informacje o książkach ojca profesora Mieczysława Krąbca zapraszamy na stronę www.praweksiążki.pl. A teraz powiedzmy kilka słów o literaturze maryjnej. Maj jest w polskiej tradycji miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przedwczoraj świętowaliśmy 100-lecie objawień fatimskich. Warto więc zastanowić się nad rolą Maryi w naszym osobistym życiu, ale także życiu narodu i całego świata. Do wydarzeń z Fatimy przenosi nas przepiękna książka księdza Manuela Silwy Dzieci, które widziały Maryję. Wspaniale napisana opowieść, oparta na wspomnieniach siostry Łucji, ukazuje niezwykłe losy trójki małych pastuszków. Ich codzienne dni, radości i zabawy, ale i dramatyczne, ciężkie chwile, które przeżywały podczas objawień. Władze świeckie prześladowały dzieci. Wiele osób podważało ich wiarygodność. Nawet mama Łucji na pytania o objawienia przez długi czas odpowiadała: to wszystko jest wymysłem diabła. Jest to opowieść ujmująca swą prostotą, autentyzmem i przystępnym językiem. Każdy, kto sięgnie po książkę Dzieci, które widziały Maryję, zostanie przeniesiony do centrum niezwykłych wydarzeń, odmieniających losy świata. Od tej historii naprawdę nie można się oderwać. Drugą pozycją poświęconą Matce Bożej jest antologia polskiej poezji maryjnej pod tytułem Bogiem sławiona Maryja. Książeczka zawiera wybór wierszy poświęconych Matce Bożej, stworzonych przez kilkudziesięciu największych polskich poetów. I jak budzi zachwyt polska ziemia, pełna wspaniałych sanktuariów Matki Najświętszej i skromnych przydrożnych kapliczek, tak też zachwyca polska poezja maryjna. Wiersze ukazujące piękno przeżywanej wiary i polskiego patriotyzmu. Jak na przykład wiersz księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Maryjo, nieba złotego królowo, porzuć krainę słońca lazurową i stąp z błękitu promienistych szlaków pomiędzy Polaków. Wybór polskiej poezji maryjnej pod tytułem Bogiem sławiona Maryja może nie tylko przynieść chwilę wzruszenia, ale i ubogacić majówki przy kapliczkach, spotkania rodziny Radia Maryja, róż różańcowych i Legionu Maryi oraz parafialne uroczystości. Drodzy słuchacze, teraz zachęcam do wysłuchania rozmowy z panią Anytą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Witam pani redaktor. Zanim przejdziemy do książek poświęconych zdrowiu, zacznijmy od ostatniej publikacji Instytutu Edukacji Narodowej, od książki profesora Kazimierza Maliszewskiego pod tytułem Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej.
Witam państwa serdecznie. Książka Krzyż i orzeł mówi o czymś niezwykle dla nas ważnym, a mianowicie, że sakrament chrztu przyjęty przez księcia Mieszka zadecydował o dalszym losie plemion żyjących nad Wisłą, Odrą i Wartą. W kontekście politycznym, cywilizacyjnym i kulturowym wydarzenie to uznawane jest za punkt przełomowy w historii polskiej państwowości i nie można go w żaden sposób przecenić. Przyjęcie chrześcijaństwa włączyło młode państwo w krąg kultury łacińskiej, która odtąd niezmiennie odciska swój ślad aż po dzień dzisiejszy, czyli już ponad 10 wieków. Z religią przyszła do Polski kultura i cywilizacja o ugruntowanych podstawach. Wejście do innej strefy kulturowej wpłynęło na język ojczysty naszych przodków i na ukształtowanie się języka polskiego w znanej nam postaci. Dzięki przybywającym do Polski duchownym powstały pierwsze szkoły. Klasztory stanowiły ośrodki życia intelektualnego i artystycznego. W ogromnym stopniu przyczyniło się to do kulturalnego rozwoju i powstania rodzimych elit. Wiara przyniosła wzory nowej architektury, rozwój rzemiosła, malarstwa, rzeźby. Z kultury chrześcijańskiej wyrasta polska literatura i muzyka. Wszystko to jest nam mniej więcej wiadome, ale zebrane razem w książce Krzyż i Orzeł daje pojęcie, że bez wiary nie ma polskości.
Może posłuchajmy, co o książce mówi sam autor, profesor Kazimierz Maliszewski.
Otóż kultury polskiej, tak jak ją obserwuję, to po prostu trudno sobie wyobrazić bez chrześcijaństwa. To jest to naturalna symbioza od samego początku, jak chrzest został przyjęty. Oczywiście był to problem adaptacji, pewien proces. To musiały upłynąć 2-3 wieki, zanim ta religia się upowszechniła wśród całej społeczności państwa Piastów. To nie stało się natychmiast w momencie przyjęcia chrztu przez Mieszka. To był proces, no, tak jak w historii procesy długotrwałe. Inkulturacji, wejścia chrześcijaństwa w polską kulturę, w polską cywilizację, w dawne myślenie mitologią słowiańską, która też była bardzo bogata. Chrześcijaństwo tego nie zniszczyło, chrześcijaństwo potrafiło to jakoś ochrzcić, używając skrótowego pojęcia. A więc widziałbym tu olbrzymią rolę chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz włączenia Polski właśnie już w czasach Piastów w orbitę cywilizacji zachodnioeuropejskiej. I w tej cywilizacji właśnie ta Polska będzie dalej funkcjonować przez całe wieki, aż do dnia dzisiejszego. Po prostu wszyscy tkwimy w tych wartościach. Jeśli mówimy polskość, to jednocześnie katolickość, czyli coś szerokiego, bo i polskość była czymś szerokim. Polskość niekoniecznie oznaczała wąskie traktowanie naszego społeczeństwa. Ja tu nawet kiedyś się zastanawiałem na temat symbiozy tradycji chrześcijańskiej i tradycji narodowej. W kulturze staropolskiej na przykład to już się uwidacznia mocno w XIV wieku, później do XVIII wieku, nierozłącznie te rzeczy. Republika Chrystiana, Rzeczpospolita Chrześcijańska, Rzeczpospolita po prostu rzecz wspólna dla wszystkich, ale jednak chrześcijańska. I to, powiedzmy sobie, było jako coś naturalnego. Ciekawe, że reformacja się nie przyjęła w Polsce, bo w Polsce nie dyskutowano za wiele na tematy teologiczne, jeśli chodzi o szlachtę. Szlachta miała takie swoje hasło: wierz, nie szperaj. Jak za mocno kombinujesz w sprawach religijnych, to możesz zgłupieć albo możesz odejść od wiary. A lepiej nie szperać nadmiernie, przyjmować, prawda? I generalnie nie była to bierność intelektualna. Nie, właśnie uważali, że nie da rady umysł. Zresztą elementem takim istotnym, który do dzisiejszego dnia w polskiej religijności funkcjonuje, to jest uczuciowość. Właśnie elementy uczuciowe z kolei, nieracjonalne. Z tym, że ja bym powiedział coś takiego jeszcze, to bardzo istotnie chciałem to podkreślić. Że tak jak mi się kto kojarzy zawsze w święto Trzech Króli, jest Trzech Króli, czyli tych wybitnych uczonych, magów, tych, którzy znają jakieś tajemnice, i są pastuszkowie, czyli są najmędrsi i najprości. A mnie się to kojarzy najprościej w taki sposób, że ja, powiedzmy sobie, poprzez koleje życia tak akurat się ułożyło, że jestem profesorem zwyczajnym uniwersytetu, zresztą toruńskiego, uważam, że jednego z ważniejszych istotnych w Polsce, ale powiedzmy sobie, jeśli doszedłem do tej pozycji profesora zwyczajnego, to jednocześnie ciągle pamiętam świętej pamięci moją prostą mamę, która poprzez prostą religijność pokazała mi świat właśnie urządzony, stworzony przez Boga i która właśnie mocną wiarę miała, nie prostacką, a prostą. To jest coś takiego, dochodzi człowiek do pewnego etapu jakiejś wiedzy o tych rzeczach, wiedzy o kulturze polskiej, że ona jest przeniknięta i ta kultura polska mi się kojarzy, to najgłębsze pokłady religijności z moją mamą, bo ona głównie jakby te elementy wiary mi przekazała, elementy wiedzy zdobywałem w kolejnych etapach szkolnych i na uniwersytecie i to się wszystko mi się wydaje harmonijnie łączy, bo to nie można tego rozdzielać.
Pani redaktor, przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy. Prowadząc księgarnię internetową i stacjonarną w Lublinie, obserwujemy wielkie zainteresowanie książkami o zdrowiu i o naturalnych metodach leczenia. Dlaczego tak wiele osób szuka pomocy w medycynie alternatywnej? Żyjemy przecież w czasach bardzo rozwiniętej medycyny, zaawansowanych technologii, leków najnowszej generacji.
Odpowiadając na to pytanie, musimy zauważyć, że ta nowoczesność wyrządza człowiekowi również ogromne szkody. Pośpiech, stres, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim zmiany, jakie nastąpiły w sposobach wytwarzania, przechowywania i przygotowywania pożywienia. Przemysł spożywczy stosuje obecnie kilka tysięcy toksycznych substancji. Co roku spożywamy 3 kg dodatków chemicznych, konserwantów, polepszaczy, barwników, aromatów i stabilizatorów. Także woda jest zanieczyszczona środkami używanymi w rolnictwie, a gdy chorujemy z powodu reakcji na chemikalia obecne w wodzie i żywności, zażywamy dodatkową porcję chemikaliów w postaci środków farmakologicznych mających uleczyć chorobę.
Dzisiejsze przetworzone, paczkowane, foliowane oraz zapuszkowane jedzenie jest pozbawione praktycznie wszystkich składników odżywczych, za to pełne toksycznej chemii. Stąd te choroby, także rak i choroby serca?
Oczywiście. Bardzo wielu lekarzy zwraca uwagę na rolę odpowiedniej diety w profilaktyce i leczeniu onkologicznym. Na przykład dr Teresa Szpytma w doskonałej książce pod tytułem Rak nie czyta książek. Autorka, wykorzystując kilkadziesiąt lat doświadczenia w krakowskim Centrum Onkologii, przekłada trudną wiedzę naukową na życie praktyczne. Bogate doświadczenie zawodowe autorka zawarła w przystępnej formie poradnika, który ostrzega, jaki tryb życia sprzyja chorobie nowotworowej i wskazuje czynniki ryzyka tak oczywiste jak picie czy palenie, ale również otyłość, nerwowość i przeciążanie organizmu.
Czy oprócz pozycji rak nie czyta książek odnajdziemy gdzieś jeszcze wskazówki, jak żywieniem wspomagać walkę z rakiem?
Jak się odżywiać, by wzmocnić naturalną odporność organizmu, podpowiada dr George Markmus w pozycji Dieta Alleluja leczy raka. Ta dieta, oczyszczająca z toksyn i aktywizująca system immunologiczny, pozwoliła autorowi pokonać śmiertelną chorobę. Przez rok jadł wyłącznie surówki i pił 2 litry soku warzywnego dziennie. W tym czasie jego nowotwór zniknął, przestały mu również doskwierać wszystkie inne wcześniejsze dolegliwości, jak cukrzyca i nadciśnienie. W książce Dieta Alleluja leczy raka dr Markmus opisał swą niezwykłą historię i podzielił się sprawdzoną wiedzą. Żywieniu ratującemu życie poświęcona jest również książka niemieckiego lekarza dietetyka Michaela Hamma Stop dla raka – lepiej zapobiegać niż leczyć. Autor radzi, jak właściwie planować jadłospis, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka i chorób serca, a także jak przez drobne zmiany w codziennych posiłkach dłużej cieszyć się zdrowiem, poprawić sprawność fizyczną i zwiększyć odporność organizmu. W książce Stop dla raka czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, czym jest choroba nowotworowa i jak powstaje, oraz jakich produktów spożywczych ze względu na ich rakotwórcze działanie należy się wystrzegać.
Wszyscy chcielibyśmy kupować wspaniałą, zdrową żywność produkowaną przez polskich rolników, jednak większość Polaków zmuszona jest zaopatrywać się w naszpikowane chemią produkty z hipermarketów.
Niestety, żywiąc się wysoko przetworzonymi produktami, kumulujemy w naszych organizmach chemiczne związki, które odkładając się przez lata, stają się naszym śmiertelnym wrogiem. Książką, która w obrazowy sposób opisuje wojnę trucizn toczącą się w organizmie człowieka, jest pozycja Cherry Calbom, dieta przeciwzapalna. Jak w 28 dni przywrócić równowagę organizmu i poczuć się lepiej? Autorka ukazuje, jak nagromadzenie toksyn w organizmie prowadzi do poważnych chorób, łącznie z nowotworami, do szybkiego starzenia się, a nawet przedwczesnej śmierci. W książce Dieta przeciwzapalna autorka podpowiada, jak przygotować świeże soki z warzyw, ziół i owoców, które pomogą odtruć organizm i dać mu siłę do walki z chorobą.
Po jakie jeszcze książki mogliby sięgnąć nasi słuchacze, żeby dowiedzieć się, jak właściwie planować jadłospis, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, alergie czy nadciśnienie, a przede wszystkim uchronić przed nimi dzieci?
Niestety, dzieci pod wpływem reklam są szczególnie narażone na niezdrowe jedzenie. Jak pokonać ten problem, podpowiedzą bardzo dobre publikacje Julity Bator, zamień chemię na jedzenie oraz zamień chemię na jedzenie nowe przepisy. Autorce, która większość dzieciństwa swych pociech spędziła u różnych lekarzy, udało się wypracować sposoby zdrowego żywienia, dzięki czemu jej rodzina przestała chorować. Przez wiele miesięcy śledziła uważnie etykiety produktów żywnościowych, badała ich skład i starała się odkryć, które ze stosowanych substancji mają negatywny wpływ na organizmy dzieci. Dlatego, jeśli w rodzinie jest problem z alergicznym czy podatnym na infekcje maluszkiem, warto sięgnąć do książek Zamień chemię na jedzenie oraz Zamień chemię na jedzenie – nowe przepisy.
Wśród mało znanych i niedocenianych produktów mających dobroczynny wpływ na nasze zdrowie jest wykorzystywany w kuchni naszych babci olej lniany.
Tak, obecnie lekarze zrywają z mitem, że tłuszcz pod każdą postacią jest szkodliwy. Bardzo ciekawie pisze o tym dr Armin Grunewald w książce Dieta olejowo-białkowa dr Joanny Budwik. Książka zadaje kłam twierdzeniu, że tłuszcz jest absolutnie niezdrowy, wręcz przeciwnie. Pewne jego odmiany mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Dieta olejowo-białkowa dokonuje rzeczy niezwykłych w profilaktyce takich chorób jak stwardnienie tętnic, cukrzyca i nowotwory, a także alergie. Trzeba jednak mieć świadomość, jakie tłuszcze są dla organizmu szkodliwe. Wbrew temu, co sugerują reklamy, takim szkodliwym tłuszczem jest na przykład margaryna. Książka Dieta olejowo-białkowa dr Joanny Budwik, oprócz wyników badań nad wpływem kwasów tłuszczowych i oleju lnianego na nasze zdrowie, zawiera również zasady diety i konkretne przepisy kulinarne.
Także miód jest jednym z najcenniejszych produktów spożywczych. Ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak szerokie ma oddziaływanie.
Miód, oprócz wybitnych walorów smakowych, ma silne działanie bakteriobójcze wobec bardzo wielu chorobotwórczych bakterii. Przeciwdziała różnorodnym schorzeniom gastrycznym, układu krążenia, oddychania, dróg żółciowych, przewodu moczowego i nerek, przeziębieniom oraz stanom zapalnym, gardła, migdałków i strun głosowych, stawów czy spojówek. Miód ma ponadto wysokie wartości konserwujące w związku ze zdolnością do niszczenia bakterii i grzybów. Szerokie zastosowanie miodu w leczeniu wielu schorzeń przedstawia książka Miodolecznictwo Marka Czekańskiego i Sławomira Rusina. W książce znajdziemy także bardzo ciekawą charakterystykę różnych rodzajów miodu oraz wskazówki, jak samodzielnie określić jego jakość.
Czy czytelnik znajdzie też w tej pozycji przepisy na leki czy potrawy z wykorzystaniem miodu?
Tak, autorzy opisują lecznicze działanie miodu na problemy układu moczowego, nerwowego, trawiennego, oddechowego oraz wielu innych. Oprócz konkretnych receptur na lekarstwa w książce Miodolecznictwo znajdziemy bardzo ciekawe przepisy na przetwory na bazie miodu, na przykład masło miodowe czy ser miodowy. Być może udałoby się położyć tamę wielu chorobom cywilizacyjnym, gdybyśmy przestawili nasze żywienie na produkty pozostające w możliwie naturalnej postaci.
Szukając sposobów na poprawę zdrowia, nie możemy tracić z oczu najważniejszego. To Bóg uzdrawia. I w Jego moc jest nasze uleczenie. Przypominają nam o tym książki z serii Biblia leczy.
Tak, ukazało się już wiele książek z tego cyklu, na przykład Biblia leczy bóle głowy, czy Biblia leczy przeziębienie i grypę. Warto tutaj wspomnieć o całościowej pozycji doktora Reginalda Cherry, Biblia leczy. Autor udowadnia w niej, że w tekst Biblii są wplecione zdrowotne wskazówki, potwierdzone obecnie przez badania naukowe. Skuteczność tych wskazań potwierdzają także diety oparte o Biblię, jak na przykład dieta Alleluja. Sam doktor Cherry, który jest specjalistą w medycynie profilaktycznej, był świadkiem wielu cudownych uzdrowień, nawet w tak ciężkich przypadkach jak rak, choroby serca czy alergie.
Właśnie taka idea, że nie można wyleczyć człowieka nie troszcząc się o zdrowie jego duszy, leży u podstaw medycyny świętej Hildegardy z Bingen, cieszącej się ostatnio ogromną i zasłużoną popularnością.
Znana słuchaczom Radia Maria wielka propagatorka medycyny świętej z Bingen, pani Alfreda Walkowska, tak mówi o tym w książce Powrót do harmonii. Wielu osobom Hildegarda pomogła i pomaga nadal w sposób prosty, skuteczny i pełny. Medycyna Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania i leczenia chorób. To sposób na zdrowe, spełnione, szczęśliwe życie. Dzięki zastosowaniu jej nauk człowiek doznaje uzdrowienia ciała i duszy, a jeśli się na to godzi, następuje uporządkowanie jego relacji z Bogiem. Tak dokonuje się zamierzona przez Twórcę harmonia stworzenia. Właśnie o tym, jak uzyskać i podtrzymywać tę najważniejszą dla naszego życia równowagę, mówi książka Powrót do harmonii.
Rozpoczęliśmy od filozofii i może na filozofii zakończymy nasze spotkanie. W tym roku nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich otrzymała wyjątkowa książeczka dla dzieci – komiksowe wprowadzenie do filozofii Michaela Pattona i Kevina Cannona.
Autorzy tego komiksu dokonali rzeczy nadzwyczajnej. Opracowali wprowadzenie do filozofii w formie obrazkowej. W sposób prosty, ale precyzyjny objaśniają młodemu czytelnikowi poglądy najbardziej znanych filozofów i wprowadzają w najważniejsze dyskusje zachodniej tradycji intelektualnej. Humorystyczny tekst i żartobliwe rysunki książki Komiksowe wprowadzenie do filozofii wyzwalają dziecięcą radość w poszukiwaniu najważniejszych życiowych praw.
Dziękujemy pani redaktor za spotkanie. Drodzy słuchacze, zmierzamy do końca naszej audycji. Powtórzę jeszcze raz tytuły książek, o których rozmawialiśmy. Bardziej być. Filozofia, co wyjaśnia, rozważania o wychowaniu ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca. Seria płyt CD zatytułowana Rozmowy z ojcem Krąbcem. Dzieci, które widziały Maryję, Manuela Silwy. Bogiem sławiona Maryja, antologia polskiej poezji maryjnej. Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej. Profesora Kazimierza Maliszewskiego. Rak nie czyta książek. Dr Teresy Szpytmy. Dieta Alleluja leczy raka. Georgia Malkmusa. Stop dla raka. Michaela Hamma. Dieta przeciwzapalna. Cherry Kalbom. Zamień chemię na jedzenie oraz Zamień chemię na jedzenie, nowe przepisy, Julity Bator. Dieta olejowo-białkowa dr Joanny Budwik, Armina Grünewalda. Biblia leczy, Reginalda Czery. Powrót do harmonii, Alfredy Walkowskiej oraz Komiksowe wprowadzenie do filozofii, Michaela Pattona i Kevina Cannona. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, powtarzam www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. A teraz konkurs dla uważnych słuchaczy dzisiejszej audycji. Kto prowadzi rozmowy nagrane na płytach Rozmowy z ojcem Krąbcem? Osoby znające prawidłową odpowiedź prosimy o telefon pod numer 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Powtarzam numery telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.